mi zrobić. I mówiliśmy troszeczkę o bałwochwalstwie, o historii posiadania bożków świątynnych, domowych, posągów, dzieł sztuki, które są obdarzane, czy ludzie odnoszą się do tych rzeczy jako sakralnie święte, jako medium przepływu łaski Bożej, błogosławieństwa, czy też przekleństwa. I zaczęliśmy sobie właśnie o tym mówić, że są różnego rodzaju bożki. Są takie, które całkowicie są pogańskie, w które mówimy, my już nie wierzymy, są z dawnych czasów, starożytnych, średniowiecznych czasów. Zaczęliśmy również mówić o bożkach, które przedstawiają to, co prawdziwe, które przedstawiają prawdziwego Boga, które przedstawiają Jego Syna, Chrystusa, które przedstawiają Jego Matkę, Maryję, aniołów, wszystkich świętych z czasów historii. Różnego rodzaju święte figury, które same w sobie nie są ani bogami, ani bożkami, ale kiedy odnosimy się do nich jako do czegoś więcej, aniżeli tylko coś, co ma umownie symbolizować, wtedy jesteśmy w niebezpieczeństwie bałwochwalstwa. I tak, kiedy przemyślałem to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, myślę, że chciałbym tutaj dodać pewne rozszerzenie sprawy, nie po to, ażeby rozwodnić to, co było przekazane, ale abyśmy byli wrażliwi i otwarci na to, że w kręgach chrześcijańskich, gdzie bynajmniej w takiej postaci nie uprawia się bałwochwalstwa, jest symbolizm wyobraźni. Często nawet w naszym kościele, kiedy uczymy małe dzieci, posługujemy się wyobraźnią artysty, obrazkami, które przedstawiają sceny z czasów życia Jezusa, uczniów Jego, czy też starotestamentowe historie, na przykład Daniel w lwiej jamie, czy Dawid z procą zabijającą Goliata i tak dalej. A jest różnica pomiędzy obrazami przedstawiającymi sceny biblijne, a obrazami, które są wzięte z treści biblijnych, postawione na meblu domowym albo powieszone na ścianie i brane tak pod uwagę, że kiedy odnosimy się do Boga w jakikolwiek sposób, jest to ważne, aby przynajmniej nie stać tyłem do takiego obrazu. I już zaczynamy wchodzić w tereny niebezpieczne. I wystarczy tylko poczytać wydarzenia, nawet wśród nas, Polaków, odbywające się pielgrzymki tylko dlatego, że ktoś gdzieś powiedział, że coś się dzieje z jakimś obrazem i tak dalej. A ludzie biegną. Nawet w tym mieście wiele razy były sytuacje, że coś się gdzieś ukazało, jakaś postać, jakiś cień, i ludzie biegną, czy na drzewie, czy na moście, czy na ścianie. I co się dzieje? Automatycznie modlitwy są tam odprawiane, a świeczki są zapalane. I co się w tym miejscu dzieje? Że jest kojarzone to, że w tym miejscu, to miejsce jest nawiedzane przez Boga w jakiś szczególny sposób. I jeżeli nawet teolodzy, kościół, czy przywódcy kościelni nie opowiadają się, że jest to miejsce, gdzie oddajemy cześć, to bynajmniej są ludzie, którzy dokładnie to czynią i nie jest to nic nowego, Bóg się temu sprzeciwiał. Mówiliśmy również o tym, jak elementy obrzędów chrześcijańskich mogą stać się bałwochwalstwem, na przykład elementy, które używamy w komunii, chleba i kielicha i wina, gdzie są kościoły, które wierzą, że następuje przeistoczenie po odpowiednim obrządku, poświęceniu tych elementów, chleb staje się prawdziwym ciałem Chrystusa i prawdziwą krwią. A cokolwiek jest związane z Chrystusem w taki sposób, należy czcić. I dlatego nie ma tutaj dyskusji, że kiedy wierzymy, że następuje przeistoczenie, nie można powiedzieć, że nie czcimy tego. Jeżeli to, co trzymam w ręku, okay, zamieniłoby się w ciało Chrystusa. I to mówiłem w zeszłym tygodniu. To nie ma innego podejścia do tego, jak tylko oddać cześć temu z całego serca. I dlatego musimy być ostrożni, w jaki sposób traktujemy elementy Wieczerzy Pańskiej, chleba i wina, kielicha, który przedstawia krew Chrystusa. Również mówiliśmy o bałwochwalstwie serca, o takich rzeczach, jak Biblia mówi, że chciwość jest bałwochwalstwem, ponieważ chciwość sprawia, że oddajemy cześć rzeczom, które pożądamy. Chciwość prowadzi nas do statusu społecznego. Mówiliśmy o takich bożkach jak status społeczny, jak wygląd, jak osiągnięcia, pewna produktywność. To wszystko są dobre rzeczy w życiu, ale w momencie, kiedy stają się one ostatecznym celem i definiują naszą wartość jako człowieka, jesteśmy w niebezpieczeństwie bałwochwalstwa. I dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na drugiej części mojego rozważania na temat bałwochwalstwa, które ma destrukcyjne działanie na życie rodziny, na życie domowe. Ponieważ Bóg założył rodzinę, Bóg jest założycielem rodziny, Bóg jest najważniejszym członkiem rodziny i kiedy następuje substytut, skierowanie się do czegoś innego czy do kogoś innego, wtedy rodzina zaczyna źle funkcjonować. Dlaczego Bóg ostrzega przed bożkami? Po pierwsze dlatego, że bożki rozczarowują i frustrują. Bożki rozczarowują i frustrują. Jest wiele humoru na ten temat. Nawet nasze porzekadło polskie, gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu, prawda? Gdzieś tam wycieczka też w Jerozolimie stała i obserwowała człowieka, Żyda, który stał przed ścianą płaczu i kiedy skończył już swoje modlitwy, odwraca się i oczywiście to nie jest ironiczne podejście do zwyczajów religijnych drugich ludzi, ale zapytano go, mówił, to jak się czujesz po tym wszystkim? I takie rozczarowanie w jego oczach i mówi, no czuję się jakbym gadał do ściany. A bożki rozczarowują, kiedy zwracamy się do czegoś, co nie jest prawdziwym Bogiem, który jest w stanie odpowiedzieć, zareagować na naszą modlitwę. A chcielibyśmy spojrzeć na fragment Pisma Świętego w Starym Testamencie. Jest to prorok Habakuk. Prorok Habakuk, a w polskich Bibliach w warszawskim tłumaczeniu to jest strona 999. Jest to jeden z tak zwanych małych proroków, tych chowających się w Biblii, których ciężko znaleźć. Księga Habakuka, strona 999, drugi rozdział i 18 werset mówi tak. I Biblia warszawska często zamiast bożek używa słowa bałwan. Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz? Posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią. Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia, rusz się. Czy może on dać wskazówkę? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Kochani, jesteście sfrustrowani, w wielkiej potrzebie i potrzebujecie zbliżyć się do Boga. I podchodzicie do tego, co może babcia, rodzice, ktokolwiek mówią, to jest Bóg. Tu patrz i tu mów. Ze złota czy ze srebra, cokolwiek. I zauważcie, Habakuk mówi, cóż pomoże bożek odlany ze srebra czy złota, czy wyrzeźbiony z kamienia? Cóż, nie ma w nim ducha. I taki człowiek zostanie rozczarowany i sfrustrowany. Dlatego Bóg mówi, nie będziesz ani czcił, ani modlił się, ani służył tym Bogom, ani składał ofiary, gdyż te wszystkie rzeczy właśnie są robione. A w innym miejscu, w Izajaszu, a później Pan Jezus o tym powtarza w Nowym Testamencie, kiedy opisuje właściwości bożków, mówi, tak, mają oczy, problem jest ten, że nie widzą, mają uszy, problem jest ten, że nie słyszą, mają ręce i nie mogą pomóc, mają nogi i nigdzie nie przejdą, chyba że na plecach przeniesiemy gdzieś. Dalej. Bożki dominują, bożki deprawują, bożki deformują i dyskwalifikują. Nie jest popis to bliskoznacznych słów, synonimów, ale dokładnie to jest to, co bożki czynią. Chwileczkę. Przed chwilą powiedziałeś, że bożki są niczym, nie mają ducha w sobie, nie mają żadnych właściwości. Jak bożki mogą coś takiego robić? Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 19 i 20 werset. 10 rozdział, 1 listu do Koryntian, 19 i 20 werset. Bardzo ważne. Cóż wtedy chcę powiedzieć, apostoł Paweł mówi, czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Apostołowie swego czasu rozesłali list do wszystkich gmin chrześcijańskich, kościołów na początku i jedną z rzeczy, o których im powiedzieli, by się wstrzymywali od, to jest od mięsa ofiarowanego właśnie bożkom w formie czci, przebłagania. I mówi, nie będziecie spożywali tego mięsa. I później apostoł Paweł to wyjaśnia i mówi, czy chce powiedzieć, że to jest coś więcej i powyżej, myśmy to w zeszłym tygodniu czytali, mówi właśnie o elementach komunii, wieczerzy pańskiej, czy rzeczywiście to jest coś więcej? Mówi, nie, to przedstawia. Oczywiście z respektem, z szacunkiem do tego podchodzimy, ale chleb i wino nie mają w sobie żadnych właściwości, tylko dlatego, że połkniesz to, to nie ma w sobie jakichś właściwości błogosławienia, ani przeklinania, ani sądzenia, czy wnoszenia szkody, ale w niegodny sposób, kiedy podchodzisz do tego, co Jezus ustanowił jako święte, jesteś w niebezpieczeństwie sądu Bożego. I tak samo tutaj apostoł Paweł mówi, czy chce przez to powiedzieć, że mięso złożone w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż zwykłe mięso? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? 20 werset. Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze bałwanom tutaj, ofiarują komu? Czytacie w Bibliach? Demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z czym? Z demonami. Zauważcie, co apostoł Paweł mówi. Bożek sam w sobie nie ma żadnej mocy, ale za bałwochwalstwem kryje się czyja moc? Demoniczna, moc szatańska. I Słowo Boże wyraźnie mówi, że celem szatana jest, ażeby niszczyć, kraść i zabijać. Wszystko, co Bóg chce zrobić w twoim życiu, demon zechce zniszczyć. I dlatego wszelka forma bałwochwalstwa w życiu rodzinnym ma działanie destrukcyjne. I dlatego właśnie może czasem niektórzy wydają straszne pieniądze na poradnictwo, na psychiatrię, na psychologię, na lekarstwa uspokajające, psychotropy i przez to nie chcę powiedzieć, że nie korzystamy z tego, co medycyna ma do zaoferowania, ale być może czas, aby sprawdzić, od czasu do czasu Bóg mówi, sprawdzicie swoje domy, czy przypadkiem jakiś grzyb, jakiś trąd nie rzucił się na wasz dom. Do tego stopnia, że niektórzy nawet obijali tynki swoich domów, żeby wyczyścić wszystko. Jest to lekcja dla nas ze Starego Testamentu. Od czasu do czasu należy się zatrzymać, spojrzeć na swoją własną rodzinę, swój własny dom i zobaczyć, czy przypadkiem w jakiś kątach nie mamy poukrywanych bożków domowych. I nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie jakieś amuleciki, małe rzeczy i tak dalej. Nie, nawet nie o to w tym momencie mi chodzi. Chodzi mi o bożki serca, o bożki postawy. Kiedy definiowaliśmy sobie takie rzeczy jak związania, nałogi, rzeczy, bez których myślimy, że nie możemy żyć, jak materializm, status społeczny, kiedy rodzina za wszelką cenę ubija się za tym, ażeby podnieść swój status społeczny, aby zmienić swój numer kierunkowy telefoniczny z 773 na cokolwiek. Za wszelką cenę, za wszelką cenę. Nieposiadania czasu dla Boga, dla siebie nawzajem, na modlitwę, na to, co jest ważne, ażeby człowiek funkcjonował. Wtedy jesteśmy w niebezpieczeństwie tego, że są bożki w naszych domach. bożki dominują. One zdominują twoje życie, że będziesz służyć tylko im. Zdeprawują cię, że nawet po jakimś czasie będziesz się dziwił, że postępujesz w taki, a nie inny sposób, ponieważ będziesz chciał osiągnąć ten ambitny cel, który nie pochodzi od Boga, ale właśnie od tego, który stoi za tym bożkiem. Zdeformują twoje serce, twoje emocje i zdyskwalifikują cię z żywej, autentycznej, pełnej znaczenia relacji z Bogiem. Zobaczcie, jak to się dzieje. Druga Księga Królewska, 17 rozdział. Druga Księga Królewska, strona 424, jeżeli macie to samo tłumaczenie. Druga Księga Królewska, 17 rozdział, 7 werset. Stało się tak, ponieważ synowie izraelscy, stało się jak? A wpadli w ręce króla asyryjskiego, niewola. Stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy Faraona, króla egipskiego. Co robili? Czcili obcych bogów. Postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach, we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej, aż do grodu warownego. Co to znaczy wymyślili sobie synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu? Stworzyli swoją własną teologię na temat Boga. Że Bóg nie ma nic przeciwko temu, że pobudujemy sobie tutaj ołtarzyk, tam świątynkę, tam jeszcze coś innego, będziemy kadzić, będziemy kwiatki składać, będziemy świeczki zapalać, będziemy ofiary mięsne składać i tak dalej. Bóg nie ma nic przeciwko temu, bo tak naprawdę to my Jemu oddajemy cześć. Dziesiąty werset. I nastawiali sobie słupów i posągu waszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. Bardzo pobożny naród. Wszędzie było widać znaki oddawania czci. 12 werset. Czcili też bałwany, o których powiedział i Pan wyraźnie, nie czyńcie tego. Przenieśmy się dalej. 16 werset. Zobaczcie, jak bałwochwalstwo deprawuje człowieka. 16 werset. Odrzucili wszystkie przykazania Pana Boga swego i sporządzili sobie dwa odlewne cielce i sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służyli Baalowi. Zauważcie, Aszera, dwa cielce, Baal, ale też cały zastęp niebieski, aniołom, cherubom, innym rzeczom. Przecież Mojżesz tam im objawił, co jest w kręgach niebieskich. Wymieszane zostało wszystko, Słowo Boże i zwyczaje pogańskie. Razem. Wszystko razem. I zobaczcie, jak daleko poszli. To jest, kiedy mówisz, mi to nie grozi. 17 werset. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając Go do gniewu. Zdarzyło ci się w życiu, że zatrzymałeś siebie i mówisz, nigdy nie myślałem, że w coś takiego wejdę. Nigdy nie myślałem, że w ogóle zgodzę się na coś takiego. Kiedy zaczynamy służyć innym bogom, obojętnie w jakiej postaci, czy w postaci pragnienia, ambicji, materializmu, chciwości, czy też w postaci autentycznych obrazów, figurek, czegokolwiek, nawet nie wiesz kiedy, zostaniesz sprowadzony do poziomu tak prymitywnego myślenia i tak przesądnego wierzenia, że tylko pewne zaciemnione ludy z czasów średniowiecznych będą mogły się z tobą zidentyfikować. A ludzie wiele takich rzeczy wierzą. Dalej. Bóg powiedział, nie będziesz czcił, nie będziesz się modlił, nie będziesz oddawał żadnej czci i chwały bożkom, ani im służył. Dlaczego? Ponieważ bożki ograniczają Boga do miejsca, formy i uczucia. Bożki ograniczają Boga do miejsca, formy i uczucia. 4 rozdział Ewangelii Jana, 20 werset. Zauważcie, co bałwochwalcze, tendencyjne myślenie sprawia w człowieku. Kiedy Pan Jezus siedzi przy studni, 4 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus siedzi przy studni, podchodzi kobieta, którą znamy jako Samarytanka i zaczyna rozmawiać z Jezusem i powoli zaczyna widzieć, kim Jezus jest i mówi, Panie, widzę, żeś prorok. I od razu mówi tak, jeżeli jesteś prorokiem, to rozwiąż tutaj pewną sytuację. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś, wy Żydzi, mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Gdzie należy chodzić, uprawiać pielgrzymki, gdyż to jest miejsce intensywnej Bożej obecności. Jeżeli byśmy to przenieśli w inne czasy, w inne miejsca, w inne kraje, jest całe mnóstwo miejsc, które ludzie kojarzą z tym, że Bóg tam jest bardziej intensywniej obecny, aniżeli w innych miejscach. Mamy miejsca w Polsce, mamy takie miasta, mamy takie miejsca tutaj, gdzie ludzie uprawiają pielgrzymki. A tylko my, a inni. A czy chrześcijanie, którzy nie kojarzą sobie oddawania Bogu czci co do figur, co do obrazów, co do miejsc nawet, czy nawet w tym mieście nie chodzą, nie odwiedzają mnóstwa różnych kościołów i oceniają. W tym kościele Bóg działa, a w tamtym kościele Bóg mniej działa. I na jakiej podstawie to oceniają? Na takiej podstawie jedni mi opowiadają, pastorze, jak byłem w tamtym kościele, jak tylko wszedłem, jak muzyka zagrała, to dostałem gęsiej skórki. Ale tam Bóg jest. Inni kojarzą to sobie do pewnych manifestacji. Ktoś niedawno mówi, pastorze, takie coś widziałem, aż się włosy jeżą na głowie, bo on miał, ja nie. I ja mówię, a co takiego? Mówi, no, człowiek, który mówi, że ma Bożą moc, jak chodzi, modli się i dotyka ludzi, pół kościoła położył na podłodze. To jest to. Inni, taka fajna atmosfera, tak się dobrze czułem. Dobrze. Ale żadna z tych rzeczy nie jest znakiem rozpoznawalnym prawdziwego, żywego Boga. Ponieważ jeżeli zaczniesz Boga wiązać z takimi rzeczami, to później zaczynasz szukać tych manifestacji, a nie Boga. My też nie jesteśmy wolni. Pewne rzeczy kojarzymy sobie z Bożą obecnością. Nagle, kiedy ludzie są zaangażowani w entuzjastyczny śpiew, śpiewają głośno, modlą się, mówimy, o, Bóg jest. I później zaczynamy szukać dokładnie tego. Następnym razem chcemy zduplikować to samo, a być może następnym razem Bóg chce nas wszystkich wyciszyć, ażeby coś do naszego serca powiedzieć. Ale my nie odbierzemy tego, ponieważ kojarzymy sobie Boga z tą formą i z tym uczuciem. Pewien człowiek, rozmawiałem z nim wiele lat temu, i mówi, powiedz mi, jak ty przeżyłeś swoje spotkanie z Bogiem, jak zostałeś napełniony Duchem Świętym. I mu opowiedziałem to. On tak patrzy, mówi, wiesz co, coś mnie to nie przekonuje. Ja mówię, dlaczego? Ty mi opowiedz. A wiesz co? Mówi, ja miałem różne doznania z Bogiem, ale raz kiedyś poszedłem sobie na ogród i u nas tam z tyłu jest taka stara, samotna grusza. Tam nigdy nie chodzę, bo tam jak te gruszki pospadają, później osy latają nad tymi gruszkami, ale akurat jeszcze te gruszki wisiały i tam sobie pod tą gruszą usiadłem i mówię, Boże, objaw mi się, daj mi przeżyć Ciebie jako żywego Boga. I wiesz, coś takiego przyszło na mnie, takie gorąco i tak dalej. Ja uważam, że jeżeli człowiek chce przeżyć prawdziwego Boga, musi to zrobić pod gruszą. Bałwochwalstwo? Nie wiem. Okazałoby się, jakby ten człowiek zareagował, gdybym poszedł i ściął mu tą gruszę. Wtedy by się okazało, czy jest bałwochwalstwo, czy nie. I możemy bardzo łatwo przed Bogiem sami siebie sprawdzić, czy posiadamy bożki domowe. Kiedy zaczynamy się przywiązywać do substytutów, do rzeczy zastępczych, do rzeczy symbolizujących, do mediów, które pośredniczą w tak zwanym przepływie Bożej łaski, kiedy sobie te rzeczy wyobrażamy. A więc bożki ograniczają Boga do miejsca, formy i uczucia. A Samarytanie uważali, że na ich górze, tam Bóg jest. Żydzi natomiast mówią, nie, nie, w Jerozolimie, tam gdzie świątynia, tam należy Bogu oddawać cześć. Nawet potrafili cytować, przecież Bóg powiedział, że tam w tym miejscu swoje imię objawię, tam będę błogosławił. Pan Jezus, za chwilę wrócimy do tego miejsca, mówi, kobieto, w ogóle nie zrozumiałaś, o co chodzi. Dalej, bożki ograniczają Bożą moc i wielkość. Kiedy? Pamiętacie, czytaliśmy? Izraelici powymyślali sobie różne koncepcje na temat Boga. Niewłaściwie myśleli o Bogu. I takim bożkiem może być nasza prywatna, że tak powiem, teologia, nasze własne wyobrażenie o Bogu. Są ludzie, którzy różnie sobie Boga wyobrażają. Jedni go sobie wolą malutkiego w żłóbku, inni go wolą siedzącego na tronie, inni takiego przyjaciela, który idzie z nimi przez życie i ich pociesza. Inni znowuż Boga sobie wyobrażają, że to jest taki sędzia z jakąś karcącą rózgą w ręku i za każdym razem, kiedy tylko coś źle zrobimy, obrywamy to. Ludzie sobie różnie o Bogu myślą. Jedni podchodzą do Niego, że trzeba być uporządkowanym, bo przecież tak jak do króla, prezydenta podchodzimy. Inni mówią, a co z obrazem ojca, do którego dziecko biegnie, siada na kolanach, łapie go za brodę i mówi, tata, daj mi to czy tamto. I w momencie, kiedy Boga zamykamy w szufladce, w ramach i czynimy Go takim, jakim sobie Go wyobrażamy, zaczynamy ograniczać Jego moc i Jego wielkość. Bóg jest niezależny od tego, jak sobie Go wyobrażasz. To Bóg stworzył człowieka na obraz i wyobrażenie swoje. Nie człowiek stworzył Boga na obraz i wyobrażenie swoje. A jak wiele razy Bóg jest produktem naszej własnej wyobraźni. Swego czasu dzieci małe w szkole rysowały każdy kto co chciał. Była to godzina twórczości. Nauczyciel mówi, niech każdy z was narysuje to, co chce. I nauczyciel przechadzał się między ławkami, zatrzymał się nad biurkiem małej dziewczynki, która zaczęła coś tam rysować. Mówi, a co rysujesz? Ona mówi, Boga. On mówi, ale kochanie, przecież Boga nikt jeszcze w życiu nie widział. Ona mówi, i w tym właśnie problem, niech pan zaczeka, aż skończę. Czasem sobie taki obrazek narysujemy. I mówi, to jest Bóg. I wtedy prawdziwy Bóg we własnej osobie może pojawić się w naszym życiu, w naszym domu, w naszej rodzinie. My go nie rozpoznamy, ponieważ mamy swój własny wizerunek Boga. Spojrzymy, popatrzymy na prawdziwego i mówimy, tu jest oryginał. Tu jest oryginał. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy czcili tylko Boga i Jemu tylko oddawali chwałę. Dlaczego? Po pierwsze, kiedy tylko Bogu będziesz oddawał cześć, Słowo Boże mówi, że będziesz szczęśliwy i spełniony. Pamiętacie? Bożki rozczarowują, zawodzą, frustrują. Słowo Boże mówi w Psalmie 37, wersecie 4 i w liście do Rzymian, 10 rozdział, 11 werset, że kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, nie będzie rozczarowany. Kto ufa Bogu, kto w Niego wierzy, kto Jemu coś oddaje, nigdy się nie zawiedzie. Bóg nigdy nie zawodzi. My czasem możemy się Bogiem rozczarować, kiedy? Wtedy, kiedy myślimy, że Bóg ma być właśnie taki, bo mamy swój własny wizerunek Boga, ale Bóg w swoim charakterze, w swoich doskonałych, suwerennych atrybutach człowieka nie rozczarowuje. Po drugie, Słowo Boże mówi, że kiedy będziesz prawdziwemu Bogu cześć oddawać, wtedy będziesz wyzwolony. Ewangelia Jana, 8 rozdział, Pan Jezus mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, wyzwoli, będziesz wtedy prawdziwie wolnym człowiekiem. Jeżeli nie zamknęliście 4 rozdziału Ewangelii Jana, 21 werset, to jest kontynuacja rozmowy Jezusa, gdzie ona mówi, Żydzi mówią w Jerozolimie, my mówimy tu na tej górze, 21 werset mówi tak, rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie to, czego znacie, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Ale zauważcie, nawet kiedy Żydzi czcili Boga, którego znali, Pan Jezus mówi, wy Samarytanie nie znacie Boga, więc jesteście w ciemności, ale nawet ani my, ani wy nie będziemy kontynuowali tego, co dotychczas było. Ponieważ nawet ci, którzy mówili, że znają Boga, zdeformowali sobie Jego i robili to w niewłaściwy sposób. 23 werset. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele, kim są prawdziwi czciciele? Co sprawia, że ktoś jest prawdziwym, a ktoś jest nieprawdziwym czcicielem? To w jaki sposób oddajemy Bogu chwałę? Czy Pan Jezus tutaj mówi o sposobie tylko? Nie. Prawdziwy czciciel to jest ten, który oddaje prawdziwemu Bogu cześć. To jest prawdziwy czciciel. Jeżeli oddajesz cześć Bogu, który jest produktem twojej własnej wyobraźni, możesz to robić nawet tak, jak Pismo Święte uczy. Możesz wszystkie czynności wykonywać zgodnie ze Świętą Księgą, będziesz dalej fałszywym czcicielem, ponieważ czcisz i służysz fałszywemu Bogu. Nadchodzi godzina, teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zatrzymajmy się tu na sekundę. Kilka pereł z tego wersetu. Prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu. Żeby Bóg był naszym Ojcem, my musimy się stać Jego dziećmi. Nie możesz oddawać Bogu czci jako Ojcu, kiedy nie jesteś dzieckiem Bożym. Nie każdy jest dzieckiem Bożym. Biblia mówi, kto jest dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym jest ten, który przyjmuje Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, że został On posłany na świat, przyjmuje Go do swojego życia, że zbawienie jest tylko przez Chrystusa. I Ewangelia nam mówi właśnie, że kiedy Pan Jezus przyszedł, to ci, do których przyszedł, Go odrzucili. Ale ci, którzy Go przyjęli, tym dał moc i prawo stania się dziećmi Bożymi. A więc prawdziwe oddawanie Bogu czci to jest oddawanie Bogu jako Ojcu czci przez Pana Jezusa Chrystusa. Dalej, Pan Jezus mówi, będziecie to robili w duchu. Będziecie to robili w duchu. Chciałbym przez chwilę mówić o naszym duchu i o Duchu Świętym. Jest napisane, że kiedy człowiek wątpi, to Duch Boży, Duch Chrystusowy, którego On nam dał, poświadcza Duchowi naszemu, list do Galacjan, że jesteśmy dziećmi Bożymi. że jesteśmy dziećmi Bożymi. List do Rzymian, 8 rozdział, mówi, że kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Możemy do Boga tylko należeć wtedy, kiedy posiadamy Ducha Świętego. Kiedy posiadasz Ducha Świętego? Kiedy jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, kiedy narodziłeś się z Ducha Świętego, bo tylko przez Ducha Świętego mogłeś stać się dzieckiem Bożym. I człowiek, który jest tylko religijnym człowiekiem, który próbuje umysłem tylko zrozumieć Boga, nie ma szans, nie ma możliwości, ażeby oddawać Bogu cześć. I dlatego możesz być religijnym człowiekiem, możesz chodzić co tygodnia, możesz chodzić dwa razy w tygodniu, możesz chodzić codziennie do kościoła. Będziesz kojarzył Boga z miejscem. I ludzie, którzy posiadają Ducha Świętego, myślę, że wiedzą, że ja nie mówię, nie musimy chodzić do kościoła. Schodzimy się po to, żeby razem Bogu oddawać cześć. Ale gdybyśmy się zdecydowali i może się w tym roku zdecydujemy na coś takiego, że jednej niedzieli może nie tu zrobimy nabożeństwo, ale zrobimy pod otwartym niebem w odpowiednim miejscu. Wiecie, gdzie jest Kościół wtedy? Nie tu, ale tam, gdzie będziemy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego nie musimy być ograniczeni do miejsca, do odpowiedniego wystroju, gdzie z tyłu jest krzyż, gdzie może jeszcze parę dodatkowych symboli, które pomagają ludziom czuć się blisko Boga, ale jesteś blisko Boga dlatego, że Duch Święty jest w tobie. A kiedy nie masz możliwości spotkać się z drugimi braćmi, siostrami, żeby oddawać Bogu cześć i chwałę, wtedy Duch Święty jest w tobie. I wtedy szukasz Bożej obecności w tobie, w swoim własnym sercu. I dlatego możesz odczuwać Bożą obecność w swoim własnym domu. Ponieważ Duch Święty chce mieszkać w twojej rodzinie. Duch Święty chce mieszkać w twojej żonie, w twoim mężu, w twoich dzieciach. Możecie być rodziną pełną Ducha Świętego. Gdzie nie będzie miejsca ani potrzeby na bożki. Gdzie będzie prawdziwy Bóg działał. Wtedy będziesz wyzwolony. I 24 werset, Bóg jest duchem. Ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. I wreszcie jedna z najwspanialszych rzeczy, która wynika z tego, że oddajemy cześć Bogu żywemu. Kiedy czytaliśmy Stary Testament, Biblia mówi, że ten, który wyrabia bożki, ten, który im służy, staje się tak jak te bożki. I dlatego Pan Jezus, kiedy mówił o tych, którzy mają uszy i nie słyszą, i oczy i nie widzą, to nie mówił tylko wyłącznie o bożkach, ale mówił o ludziach, którzy nie oddawali czci prawdziwemu i żywemu Bogu. Mieli oczy zamknięte i nie byli w stanie widzieć światła Ewangelii prawdy Bożej. Mieli uszy zamknięte, nie byli w stanie słyszeć tego, co Bóg do nich mówi, ponieważ byli przekonani co do swoich ram oddawania Bogu chwały. Ale kiedy będziesz oddawał prawdziwemu Bogu cześć i chwałę, otwórzmy drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset, zobaczysz, co się z tobą będzie działo. Trzeci rozdział, 2 listu do Koryntian, 18 werset. Nawet 17. Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy, co? Przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Jeżeli człowiek, który oddaje cześć bożkom, staje się tak jak te bożki, jak myślicie, co się dzieje z człowiekiem, który oddaje chwałę Jezusowi Chrystusowi? Staje się jak Jezus Chrystus. Dlatego ważną rzeczą jest, ażeby Mu oddawać chwałę, ażeby Jemu służyć i Jego czcić, ponieważ wtedy Bóg cię zmienia, przemienia cię. To nie jest tylko wtedy, kiedy ty widzisz, co w tobie brakuje, co jest nie tak, jaka szpetność jest w tobie i wtedy mówisz, okej, Boże, zmień to we mnie. Problem polega na tym, że większość naszych wad i grzechów my nie widzimy, ale Bóg je widzi. Inni je widzą, rodzina nasza widzi. Jest taka zasada, że jak ty coś już zobaczyłeś, to twoja rodzina to widziała przynajmniej 6 miesięcy wcześniej. Więc nie czekaj, aż ty to zobaczysz. Kiedy będziesz chwalił, czcił Boga, Bóg cię będzie przemieniał. Z chwały w chwałę. Są ludzie, którzy doznają przemiany z rozczarowania do rozczarowania, od rany do rany, z depresji do głębszej depresji. Ale kiedy oddajemy cześć żywemu, prawdziwemu Bogu, stajemy się podobni do Chrystusa, gdyż On nas zmienia. List do Efezjan, 4:13. Zauważcie, Bogu nie tylko cześć oddajemy, ale Bogu służymy. I apostoł Paweł tutaj mówi o pewnym procesie w Kościele, który przygotowuje wierzących do dzieła posługiwania, do służenia Bogu, do budowania ciała Chrystusowego. I kiedy służymy Bogu, 13 werset mówi tak, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, ale abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Kochani, jest coś takiego z dziećmi, że niektóre dzieci rodzą się i kiedy są niemowlętami, są bardzo podobne do swoich rodziców, ale później gdzieś to podobieństwo przenosi się do dziadka, pradziadka, babci, kogoś tam w pokoleniu. Ale jest tak czasem, że malutkie dzieci się rodzą w ogóle niepodobne ani do jednego, ani do drugiego, ale kiedy dorastają, nagle taki syn staje się odbiciem ojca, czy taka córka odbiciem matki, mamy nadzieję, że matki, bo chcemy, żeby była piękna. I coraz bardziej wtedy mówią, wow, wykapany tatuś, wykapana mama, odbicie kalkowe, kopia. Kochani, czyż nie chcemy tego, że im dłużej chodzimy z Bogiem, im intensywniej Go czcimy, tym bardziej stajemy się podobni do Niego. I ludzie to widzą i mówią, wow, ten człowiek staje się coraz bardziej inny, lepszy, ciekawszy. Jakiś, nie rozumiemy, ale chcemy z nim przebywać. To jest dokładnie to, co się dzieje z człowiekiem, który oddaje cześć w duchu i w prawdzie prawdziwemu Bogu. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, kochani, abyśmy w naszym życiu wyzbyli się wszelkich bożków, wyczyścili nasze domy, nasze serca, nasze myśli ze wszystkiego, co jest tylko środkiem zastępczym i zwrócili się i zbliżyli się do jedynego, prawdziwego Boga, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, którego tylko chcemy czcić, kochać, chwalić i Jemu tylko służyć. A wtedy On będzie nasze życie prowadził, nasze rodziny błogosławił i nas przemieniał na swój obraz i na swoje podobieństwo. Przyjdźmy w modlitwie do Boga. Jeżeli masz takie pragnienie, dzisiaj powiedz Bogu w tej modlitwie. Panie, chcę Cię chwalić, Panie, tylko Ciebie prawdziwego. Pokaż mi, czy są bożki. A może już widzisz te bożki, które powinieneś usunąć. I nie patrz na drugich, bo to, co w życiu drugiego nie jest bożkiem, w życiu twoim może być bożkiem. Bóg ci to pokazuje. Przez Ducha Świętego. Jeżeli chcesz być prawdziwym czcicielem, który czci Boga jako Ojca i Bóg jako Ojciec traktuje cię jako swoje dziecko, musisz wyzbyć się bożków i czcić tylko żywego i prawdziwego Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. Panie, Twoje słowo czasem jest niewygodne dla nas, kiedy sobie życie po swojemu poukładamy, ale jakże często to nasze układanie życia jest jednym wielkim bałaganem. To teraz, Panie, to słowo wyraźnie świeci do naszego życia i mówi, odwróć się od wszelkich bożków, od wszystkiego, co nie jest Bogiem, a co traktujesz jak Boga. Panie, chcemy Tobie ufać. Chcemy Tobie ufać w to, że będziesz nas zaopatrzał w to, co potrzebujemy. Chcemy Tobie ufać, że tylko Ty, Panie, będziesz odpowiadał na nasze modlitwy. Chcemy Tobie ufać, że wystarczy, że Ty znasz przyszłość. Jeżeli ciąży na Tobie dzisiaj grzech udawania się do wróżek, nawet połowiczne wierzenie w horoskopy, przesądy, sennik babci, co każdy sen oznacza, są to wszystko praktyki, o których Bóg powiedział, nie będziesz tego czynił. Panie, teraz modlimy się, aby te pewne zwyczaje, które ciągniemy ze sobą i myślimy, że można być Twoim dzieckiem i można ciągle ciągnąć te pogańskie zwyczaje, niech teraz Twój Duch Święty przekonuje serca i pokazuje, że to są rzeczy, od których, Panie, musimy się odciąć i ufać Tobie, że Ty będziesz nas prowadził, ochraniał, będziesz naszą przyszłością, naszą fortuną, Panie, naszym losem, że takie rzeczy jak pech nie istnieją w życiu tego, który ufa Tobie. Panie, uwolnij nas od tego wszystkiego, podcinaj te wszystkie suche gałęzie w naszym życiu, które tylko szpecą drzewko, które może przynosić piękne owoce dla Twojej chwały i dla korzyści drugich. Ojcze, modlę się o to, że tylko Twój Duch Święty może rozjaśnić umysły i serca, abyśmy byli wolni i abyśmy też, Panie, byli dojrzali, wrażliwi, delikatni w tym, w jaki sposób objawiamy tę prawdę drugim. Gdyż, Panie, sami wiemy, jak głęboko zakorzenione są pogańskie zwyczaje w nas, w naszej kulturze polskiej i chcemy być od tego wolni. A Ty, Panie, będziesz jeszcze bardziej w świeży i nowy sposób nam błogosławił. Panie, modlimy się, aby nasze rodziny były rodzinami, tak jak Jozue powiedział, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Chcemy tylko Tobie służyć i Ciebie mieć za Boga. Dla Twojej chwały w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem.